I zgodnie z naszą wcześniejszą zapowiedzią, już teraz zapraszamy na krótką rozmowę. Brat Łukasz Nocoń jest z nami w studiu. Student Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Witamy.
Witam serdecznie Ciebie, witam wszystkich, którzy nas słuchają. Szczęść Boże.
No właśnie, ja chciałem Cię zapytać o taką bardzo prostą rzecz. Skąd pomysł na to, aby studiować w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim? No to pomysł dosyć osobliwy, biorąc pod uwagę, no to raz, że daleko, dwa, że no bardzo osobliwy kierunek niejako studiów. Dlaczego?
No wszyscy szukamy czegoś osobliwego, ja też pewnie tego szukam. No,
każdy z nas szuka, prawda, od czasu do czasu.
Natomiast dzięki Bogu, że mamy przełożonych i oni też mają pewne intuicje, myśli. Aktualny mój przełożony brat Marek Miszczyński, on to wyłowił mnie spośród braci i zapytał, czy chciałbym tam popróbować swoich sił.
Ale nie było to zesłanie.
Nie,
brat
nie.
Pojedzie tam.
Nie było zesłanie. Nie było zesłanie, bo myślę, inspiracja bardzo dobra, bo jestem bardzo zadowolony w tej chwili po roku. To są studia, jakby to przełożyć na nasz język. Ktoś studiuje na uniwersytecie, robi studia wyższe, robi magisterium i później robi kolejny stopień naukowy. Ja właśnie
doktora.
Jestem na tym etapie, no powiedzmy, jestem na takiej ścieżce, która się najpierw nazywa licencjat, później doktorat.
Rozumiem. Aha, no tak, no trudno mówić o inżynierze, prawda? To na pewno. Natomiast mam takie pytanie. Skąd w takim razie, skoro pomysł, to teraz może nie tyle skąd, co jaką wiedzę, co dokładnie się poznaje, studiując taki kierunek?
Tak, i tutaj wchodzimy w rzeczy specjalistyczne. Wchodzimy w rzeczy specjalistyczne trochę, dlatego spróbujemy to uprościć.
Właśnie, bardzo prosimy o proste wyjaśnienie, dlatego że jeśli wejdziemy w bardzo skomplikowane definicje i rozważania, to może się okazać, że nikt nie będzie rozumiał, o czym mówimy.
Po pierwsze, moim haśle, że ja studiuję teologię fundamentalną, wszyscy jesteśmy wystraszeni.
Nie, bo u nas fundamentalna od razu się kojarzy z fundamentalistyczną.
Tak.
A to nie do końca to jest to.
Tak, jest takie podejście na przykład do Pisma Świętego. Fundamentalizm, co oznacza, że Pismo Święte interpretuje się tak, jakby...
W sposób skrajny.
Jakby zostało tak napisane bez żadnych błędów, jakby go nie pisał człowiek tych tekstów. Bez żadnych błędów, nawet interpunkcyjnych, a wiemy, że w Piśmie Świętym są błędy pewne interpunkcyjne, są błędy nawet czasami logiczne, nawet naukowe. Natomiast wiemy też, że Pismo Święte służy do tego, żeby nam przekazywać prawdę wiary. To jest jego cel, a nie ładne sformułowania
słowo
gramatyczne.
Słowo do słowa, prawda?
Tak. Fundamentalizm już mamy za sobą. Teraz teologia fundamentalna dotyka podstaw, można powiedzieć, naszej wiary. Żeby dać jakiś przykład. Gdybyś ty wyjechał do Afryki, tam przeprowadzany by był z tobą wywiad, ale w jakiejś wiosce przyszedłby jakiś członek społeczności lokalnej i pytał się, co ty robisz? A ty mówisz, ja pracuję w radio. No to jest problem pewien. Ty pracujesz w radio, co to znaczy? Bo oni nie znają pojęcia radio. Teologia fundamentalna...
Ale jeżeli przeprowadzałby wywiad, to też robiłby to w ramach jakiejś redakcji, więc jest szansa, że on by wiedział.
Nie, mógłby wywiad przeprowadzać tak po prostu,
rozmowa.
Co ty robisz tutaj w naszym kraju na przykład. Załóżmy, że on nie wie, co to jest radio i trzeba mu to wyjaśnić. Teologia fundamentalna zajmuje się właśnie tym. Mówimy, wierzę w Boga. Przychodzimy do kościoła i mówimy, wierzę w Boga. Dobrze.
Ale co z tego wynika?
Co z tego wynika, to jest drugi krok. Ale najpierw powiedz mi, co to znaczy, że wierzysz w Boga. Kto to jest Bóg? Bo Bóg to jest pewne słowo. Co to znaczy Bóg? Bo słowa
Bóg... I nagle się okazać może, że ktoś nie wie w ogóle, o czym mówi.
Nie wie. Dlatego, że... Znaczy, mówiąc o Bogu, w większości, można powiedzieć, wielu z nas nigdy nie możemy powiedzieć, że już wiemy, co to znaczy, mówimy o Bogu, bo nigdy Go nie poznaliśmy do końca. I nie poznamy do końca, zawsze będziemy mogli Go poznawać. Ale słowa Bóg używają ateiści. Mówią, nie wierzę w Boga. Używają Go na przykład muzułmanie. Używają Go członkowie różnych sekt, na przykład my wierzymy w Boga, więc teologia fundamentalna jakby wyjaśnia te rzeczy, uczy się, sami się uczymy mówić i rozumieć, co to znaczy
wiara. Co tak naprawdę leży u podstaw.
Tak. fundamenty. Nie fundamentalizm.
Właśnie, bo tutaj, to właśnie dlatego do tego, no, od tego rozpocząłem, bo bardzo często w Polsce, właściwie chyba już w prawie całej cywilizacji zachodniej, nie tylko, tutaj ten coś, jak coś jest fundamentalne, to od razu jest kojarzone z tym takim najbardziej ekstremistycznej formie fundamentalizmem religijnym, zwłaszcza jeśli chodzi o w tym momencie religię islamską. No, tutaj jest w ogóle taka sytuacja, że jak ktoś kiedyś powiedział, i w sumie to moglibyśmy nawiązać do tego, bo może jest to gdzieś poruszone. No bo prawda jest taka, że gdzieś kilkaset lat temu religia chrześcijańska też była ekspansyjna. Dokonywaliśmy ekspansji, prawda? Ktoś wtedy powiedział, że tak, to wtedy ci fundamentaliści, co tak szczegółowo i doktrynalnie traktowali wszystko, to chcieli innych siłą i ogniem i żelazem, prawda, zmusić do religii i że teraz islam jest na tym samym etapie. I to, prawdę mówiąc, to jest takie pytanie troszeczkę inne, ale podejrzewam, że z perspektywy choćby uczelni w Rzymie będzie to, może gdzieś tam jest jakiś inny pogląd na ten temat. Chciałbym się dowiedzieć, jaki jest Berta pogląd na ten temat.
Tak, to znaczy problem w podejściu do religii i do wiary polega na tym, że bazując na tym, co wcześniej powiedzieliśmy, fundamentalizm, a rzeczy fundamentalne.
Właśnie.
Fundamentalizm zakłada, ja wiem. Ja wiem z całą pewnością na 100%. A więc jeśli ja wiem,
i
ja
to będę nie podlega negocjacjom.
Ja będę cię zmuszał do tego, żebyś ty też to wiedział, ponieważ ja jestem 100% pewien i mam to w sobie, ja to posiadłem i tylko ja to mam, więc ja ci to przekażę.
A jak ty się nie zgodzisz, to
a możesz... To użyjmy innych metod, bo dla twojego dobra oczywiście.
Tak, tak, rzecz jasna.
Natomiast to, czego można powiedzieć, uczymy się wszyscy i czego uczy nas Kościół, także katolicki, a także Uniwersytet Gregoriański, uczymy się trochę też nie wiedzieć.
I pytać.
O, użyłeś słowa klucza, ponieważ rzeczywiście są jakby dwa sposoby poznawania Boga, rozumienia naszej wiary. Jedna to jest zawsze dawać odpowiedzi, i to też się robi także na Uniwersytecie Gregoriańskim. Są tacy mistrzowie, profesorowie, którzy uczą takich metod zawsze dać pewną, dobrą odpowiedź, używając dobrych instrumentów do tego. Tak, ale są też takie poszukiwania i taką dzisiaj, można powiedzieć, szkołę stosuje papież Franciszek, zadawać pytania. Zadawać pytania i pytania, które nam są zadawane, służą nam nie do dawania odpowiedzi, ale do zadawania jeszcze innych pytań, coraz głębszych. Ciekawe to jest, moim zdaniem.
Tak, tylko powstaje taka sytuacja, którą pewnie każdy z nas zna ze szkoły albo z uczelni, ze studiów, kiedy jest pytanie, ktoś coś nie wie, to dostaje pytanie pomocnicze, żeby definitywnie pogrążyć pytanego.
Tak, tak.
Więc tutaj, czy tutaj ta sytuacja nie zachodzi?
A więc tutaj wchodzimy trochę w bardzo już specjalistyczną rozmowę na temat tego, co to znaczy nauka dzisiaj w ogóle. Bo po pewnych, powiedzmy, do Newtona, prawda, znamy wszyscy jego osiągnięcia, tak jest, jeśli chodzi o podstawowe prawa fizyki. Wszystko było pewne, jasne, bardzo dobrze obliczone. Dzisiaj fizyka na przykład już nie posługuje się takimi oczywistymi stwierdzeniami.
My już jesteśmy na innym etapie.
Jesteśmy na innym etapie, tak. I dzisiaj już bardziej operuje się pytaniami. Dzisiaj operuje się taką spojrzeniem w przyszłość, do czego nas prowadzi, do czego zmierza świat, do czego zmierza fizyka, do czego zmierzają odkrycia naukowe, a nie żeby stwierdzić, że my dzisiaj poznaliśmy świat.
No bo też to wynika z tego, że nasza wiedza zaczyna się daleko poszerzać. Przypomnijmy choćby teorię Alberta Einsteina, prawda, który pierwszy zaczął, no może nie pierwszy, ale bo to już starożytni naukowcy, powiedzmy, dokonywali pierwszych obserwacji kosmosu i jakieś wnioski z tego wyciągali. No a w wieku XX ta analiza tej przestrzeni kosmicznej związanej bezpośrednio z fizyką tak naprawdę pokazuje, że no te nasza wiedza fizyczna nie do końca jest taka stabilna, dlatego że my braliśmy pod uwagę fizykę, która obowiązuje na Ziemi. a teraz nagle się okazuje, że może być też inna fizyka, która obowiązuje na przykład po drugiej stronie czarnej dziury, o czym amerykańscy naukowcy między innymi kiedyś pisali. No i nagle się okazuje, że cała fizyka, którą znamy, której byliśmy pewni, wywróciła się do góry nogami. Tak, i co i dalej? Trzeba zadać pytanie.
Jest taka jedna z zasad, i na tym skończymy już tą naukową rozmowę, myślę, zasada nieoznaczoności, prawda? Czyli samo to hasło w fizyce pokazuje, że my nie możemy do końca dotrzeć do istoty rzeczy. Nie możemy, nie potrafimy.
Przynajmniej póki co.
Ale wejdźmy na przykład do jakiegoś domu i zobaczmy męża i żonę, prawda? Bo to jest ciekawe, jaką mąż stosuje metodę poznawania swojej żony. No, na przykład są 10 lat po małżeństwie i on zna już tylko same odpowiedzi na temat, jaka ona jest. On już wie, jaka ona jest, wie, jakie są jej zachowania i tak dalej, i tak dalej. I teraz mądry mąż...
Odnoszę wrażenie, że wchodzimy na bardzo gorący grunt.
I teraz mądry mąż, mądra żona, po studiach, daj Boże, na Uniwersytecie Gregoriańskim, przychodzi do domu i zaczyna sobie zadawać na nowo pytania. Kim jest mąż? Kim jest ten człowiek, z którym mieszkam? W ogóle jakie jest jego powołanie? Do czego on zmierza? Do czego zmierza nasze małżeństwo? Jaki jest tego sens? Bo mamy pewną rutynę na co dzień. Ale pytanie jest, czy on jeszcze coś wprowadza swoją obecnością w naszym domu, do mojego życia coś nowego? Czy jeszcze może coś wprowadzać, czy nie? O co są wszystkie kłótnie na przykład? No one są bardzo cenne, dlatego że oznaczają, że jeszcze w tym małżeństwie nie wszystkie pytania znalazły swoją odpowiedź. To jest bardzo...
Znaczy, podobno większość panów twierdzi, że nigdy nie uda im się do końca poznać swoich żon, ale to taka obiegowa wiedza jest.
Obiegowa.
Nie wchodźmy w takim razie w szczegóły, ale tak. Prócz tego, ponieważ brat wspomniałeś o tym, że także lubisz używać. Teraz przejdziemy na zupełnie tematy bardzo, bardzo wakacyjne przy okazji, czyli na tematy wakacyjne. Wspomniałeś o tym, że bardzo lubisz kajakować.
Tak, od 12 lat co roku jeździmy z młodymi na kajaki. Tak, tak. To jest impreza masowa, można powiedzieć. Masowa.
To ilu jest uczestników?
Nie mówimy, gdzie to robimy, z kim to robimy, jak to robimy, za dużo, żeby nas...
I żeby urząd nie miał wątpliwości, prawda?
Nie, to są spotkania, wyjazdy takie rodzinne. Grono dopuszczalne ustawowo od razu zaznaczam jako wyjazdy rodzinne, tak jak wujek jedzie z dziećmi, powiedzmy, ze swojej rodziny, zabiera na wypoczynek. Więc to jest coś takiego. Niemniej jednak nas jest troszkę więcej niż taka przeciętna rodzina, troszkę więcej.
Rozumiem. To mam pytanie. Gdzie w takim razie w tym roku się odbędzie?
Krutynia, rzeka Krutynia. Tak.
Coś więcej szczegółów?
No, powiedzmy, jeśli ktoś zna Mrągowa z festiwalu muzyki country, znane jest Mrągowo, to niedaleko, można powiedzieć, niedaleko.
Rozumiem. Tak. Czyli w tym kierunku. Jak w takim razie, bo być może któryś z naszych słuchaczy byłby zainteresowany, jak w takim razie można się dołączyć?
Na pewno zapisy są na telefon, to znaczy dzwoni się do mnie. Dzwoni się do mnie i ja robię wtedy wywiad.
Aha, czy został pan zakwalifikowany, czy też nie?
Nie, tak. W tej chwili dosyć mamy listy zapełnione.
No tak, bo to już sezon. A kiedy się odbędzie tegoroczna impreza?
3 lipca, 10 lipca, 24 lipca i 31 lipca.
Aha, czyli tygodniowe. Tak naprawdę, bo to cały tydzień, tak?
Tydzień, tak.
No i w ciągu tygodnia ile kilometrów? Tak,
20 kilometrów mniej więcej.
W ciągu tygodnia?
Kilometrów. Nie, przepraszam, w ciągu dnia.
No to w ciągu tygodnia to można to pomnożyć, to już całkiem spory odcinek.
Tak. Czyli ja 400 robię.
400 kilometrów, no ale to potem kręgosłup wytrzymuje, czy inne części ciała
jest
również?
Jest ciężko.
czyli rozumiem, że to jest jakaś taka pasja też swego rodzaju.
To znaczy pasją są młodzi, bo to jest zawsze środowisko, bycie z młodymi to jest wyzwanie, zawsze otwiera na właśnie wspomniane wcześniej nowe pytania i dostosowanie się, zmiany też swoich utartych już jakichś zwyczajów moich. Ja bardzo się wiele od nich uczę, na pewno więcej niż od nich ode mnie.
Rozumiem. No to w takim razie też pytanie, czy jest jakiś pomysł na to, żeby tą imprezę rozwijać? No bo każdy rok przynosi coś nowego. No, zakładamy jeszcze poprzednie, tak, minione dwa lata, to już w ogóle była zupełnie inna, tak, rzeczywistość. Tak. Czy są jakieś pomysły, jak rozwinąć na przykład coś takiego? Czy jest w ogóle taki plan? Czy jest konstans, już nie kombinujemy przy tym, co działa i zostawiamy to tak, jak jest?
Nie planujemy tak naprzód za bardzo. 12 lat temu jechaliśmy pociągiem z 24 osobami. W tym roku jest już ponad 300 osób, duża infrastruktura, bo też rodziny mi pomagają i bracia kapucyni. Na każdym z tych turnusów jest przynajmniej dwóch braci kapucynów, jacyś księża.
Ale uczestników, czy wraz z towarzyszącymi osobami?
Uczestników. Tak.
To już całkiem pokaźna impreza.
No całkiem taka właśnie. Jeszcze jak to można wyobrazić sobie na jeziorze, jak to wygląda. Dominujemy. Na Mazurach dominujemy.
To rozumiem. I jednocześnie też od razu, skoro Mazury, to mam takie pytanie. Jakie macie sposoby, ponieważ ten problem dotyczy już w tym momencie wszystkich w naszym kraju, jakie sposoby macie na coś, co Mazury, z czego są Mazury znane, czyli no może są jakieś sposoby, na przykład podczas kajakowania. Słynne, ukochane przez nas komary.
Komary są w gruncie rzeczy przyjaciółmi człowieka.
Jakoś trudno mi sobie to wyobrazić.
Ja tutaj muszę zrobić
jedna tylko uwaga, ponieważ komary być może tak, bo komary to są te duże, takie brzęczące, które nie gryzą, a natomiast zjadają komarzyce, bo to komarzyce gryzą człowieka.
To już nie znam się na tym, nie wchodzę w te szczegóły, ale wróćmy do Pisma Świętego. Ponieważ Pismo Święte też na temat komaru mówi, ale troszkę tak w interpretacji pewnej, bo są pewne midrasze, takie opowieści żydowskie, które mówią o tym, jak Saul nienawidził swojego konkurenta Dawida, który miał być, jakby wejść na jego miejsce, którego ludzie uwielbiali. Późniejszy król Dawid był nienawidzony i miał być zabity przez Saula. I pewnego wieczoru Saul ze swoim wojskiem wszedł do jaskini, żeby tam przespać noc. Położył się i Dawid wszedł do tej jaskini cicho i chciał odebrać mu włócznie i płaszcz, żeby potem udowodnić tym odebraniem tych insygniów królewskich, udowodnić, że on nie ma nic, żadnych złych zamiarów wobec Saula, że on go kocha, że on nie rozumie, dlaczego jest ścigany, dlaczego ma być, jest nienawidzony, a ma sam dobre intencje wobec Saula. No i kiedy podszedł do Saula, Saul przewrócił się na drugi bok i przygniótł swoim ciałem nogę Dawida. I Dawid znieruchomiał. Bo jeśli by się ruszył, obudziłby wszystkich, obudziłby króla i został zabity. Ale wtedy przyleciał komar i ugryzł Saula. Saul wtedy, wiadomo, poruszył się gwałtownie na drugi bok i Dawid był uratowany. Dlatego komary są przyjaciółmi człowieka.
Jakoś trudno mi obronić tą teorię, ale być może z biblijnego punktu widzenia i zgodnie z tą historią, no to zapewne tak. A może to tylko, no nie wiem, jakoś nie jestem do końca przekonany.
Kleszcze.
To jest kolejna plaga, z którą musimy się mierzyć.
Ja jestem specjalistą od wyciągania kleszczy. Tak. Natomiast przyjaciel mój, który ze mną jeździ, on jest przerażony, kiedy kleszcze atakują, czy jego dzieci, czy te wspólne nasze dzieci, które mamy. Przerażony jest. On zazwyczaj, kiedy tego kleszcza wyciągnie w sposób jakiś taki metodyczny, to pakuje go do koperty i wysyła do Warszawy do analizy.
No, tutaj jest problem, poruszamy kolejny ważny temat, bo praktycznie cała Polska jest w tym momencie na kolor czerwony, praktycznie ponad 80% kleszczy jest zakażonych boreliozą w Polsce, a dodatkowo, bo sam klesz sobie, no to jest klesz, no to teoretycznie nieszkodliwe, ale jednak są nosicielami boreliozy, która no, jest bardzo trudno uleczalna, o ile w ogóle się uda. No i drugie odkleszczowe zapalenie mózgu, to, ale tutaj ten, na całe szczęście są już jakieś tam szczepionki czy coś. Natomiast no, z boreliozą, no to każdy, kto miał kontakt z osobami, które były dotknięte tym problemem, no to wiedzą, że to takie, no nie do końca jest przyjemne.
Tak. Nie będę się wypowiadał, bo w Rzymie nas tego nie uczą.
No nie, no oczywiście, ale skoro nawiązaliśmy, to już warto o tym powiedzieć. Natomiast umiejętność wyciągania kleszy to jest bardzo ważne, bo jeżeli jest krócej niż 24 godziny, tak mówi wiedza, no to wtedy wystarczy go usunąć i po prostu wtedy nie ilość tych...
Metoda, moim zdaniem, przepraszam, to jest domorosła metoda, nie daje tutaj
ale bez żadnego masła.
Żadnego masła, żadnych pęset, żadnych wykręcania w prawo, w lewo. Po prostu biorę dwoma paluszkami, delikatnie opuszkami palców, chwytam go i delikatnie wyciągam. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby coś zostało, albo żeby jakiś rumień był. Nie.
No
dzieci przychodzą szybko, bo szybko to się zauważa, jak swędzi. Przychodzą, wiedzą, że mają przyjść. Wyciągam, nie było problemu.
No właśnie, bo jak już jest rumień, to już jest problem.
No to
podobno. Dobrze, no to i tym sposobem od Biblii i wiary przeszliśmy do bardzo trywialnego tak naprawdę, ale jednak ważnego tematu, prawda? Bo tu chodzi o nasze zdrowie, a podobno dbanie o nasze zdrowie jest też naszym obowiązkiem,
jasne,
prawda?
Jasne.
Chciałbym jeszcze to, na moment wróćmy jeszcze do tematów dotyczących wiary, bo chciałem o to właściwie dopytać. Teraz jaki jest tak naprawdę plan, co planujesz? Znaczy, te studia ukończysz pewnie za jakiś czas. I co dalej? No bo każdy ma jakiś pomysł na siebie,
jasne,
prawda?
Jasne. To trudne pytanie, bo nie chcę, żeby wóz wyprzedzał konia, jak to się mówi, czyli żeby ogłosić coś publicznie, co jeszcze nie jest nawet...
W planach?
Jest w planach, ale w kuluarowych takich rozmowach jeszcze na razie. Ale myślę, że mogę powiedzieć pewne takie upodobania. Pierwsze to rzeczywiście jestem otwarty na te studia. Nie jest powiedziane, że będę też robił doktorat. Nie mam takiej determinacji i 100% pewności. Zostawiam sobie tutaj przestrzeń jeszcze wolności. Zrobię ten pierwszy stopień, czyli licencjat i być może, że skończę. Zobaczymy. Otwarte to zostawmy. Druga rzecz, zawsze miałem upodobanie, znaczy zawsze, od pewnego czasu miałem upodobanie w poznawaniu Bliskiego Wschodu i także Afryki Północnej. To znaczy Algieria, w tej chwili otwiera się troszkę dla naszego zakonu Tunezja. Kiedyś bracia byli w Libanie, ja w tym roku też pojadę do Libanu na miesiąc. Bracia będą niedługo już w Sudanie. Ja z kolei odwiedzę też Egipt, też żeby uczyć się języka arabskiego, bo kontynuuję tą naukę już od jakiegoś czasu i tam jadę uczyć się. Więc to jest chyba kierunek, który mnie ekscytuje.
Rozumiem. A skąd w takim razie pomysł na naukę języka arabskiego? Bo to nie jest zbyt popularny język.
Tak, ale konsekwencja naturalna jakby upodobań, ponieważ ten język w różnych odmianach oczywiście funkcjonuje w krajach Afryki Północnej i na Bliskim Wschodzie, z wyłączeniem oczywiście Ziemi Świętej. Tak?
No tak, bo tam jest...
A chociaż ten język jest też semicki i są bardzo podobne, język hebrajski i język arabski są podobne w brzmieniu, w wymawianiu
Choć podobno w samym Izraelu, to teraz łatwiej porozumieć się w języku rosyjskim. Ale to już zupełnie inna historia. Natomiast... Tak, pytam o ten język arabski, ponieważ ja też kiedyś usiłowałem się, no, z różnym skutkiem, powiedziałbym. Czy zgodziłbyś się z taką opinią, że język arabski dla Polaków jest prostym językiem? Bo spotkałem się z taką opinią, że język arabski dla Polaków jest językiem prostym. Natomiast no, dla anglosasów, dla innych ludzi posługujących się innymi językami nie. Jak byś się do tego odniósł?
Ze względu na strefę kulturową, w której jesteśmy, Myślę, naturalna odpowiedź jest, że nie jest prostym językiem, dlatego że wiadomo, choćby sam alfabet już jest inny i w innym paradygmacie. Wiadomo, że dla nas łatwiejsze są języki słowiańskie, mimo że na przykład cyrylica, język rosyjski czy ukraiński są pisane, inny jest zapis, czy języki, które bazują na łacinie. No to są dla nas łatwiejsze języki, bo mimo wszystko jesteśmy w większej strefie wpływu tej kultury. No więc muszę powiedzieć, nie jest to... Nie, znaczy ja nie znam tego typu opinii, że to jest język łatwy. No nie jest łatwy. Dla mnie nie jest łatwy.
Rozumiem i bardzo dziękuję w tym miejscu za wizytę. No i mam nadzieję, że zobaczymy się i usłyszymy niebawem.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże.